Wracamy do naszej rozmowy o przemocy, gwałcie, presji. Te trzy słowa wymieniam, żeby pokazać trzy rzeczy, które trochę już w pierwszej części rozmowy staraliśmy się pokazać, że nie są tym samym, nie są dokładnie tym samym. Mi się wydaje, że też jeszcze jeden aspekt, bo mówiliśmy o z jednej strony społeczeństwie, czy myśleniu o społeczeństwie jako pewnej całości, z drugiej strony o społeczeństwie jako zespole atomów, które ze sobą jakoś tam negocjują, prawda, swoją sytuację. To są dwa różne podejścia i z tego pewnie też będzie wynikało inne rozumienie przymusu, presji. Zwracam uwagę, że niekoniecznie to będzie oznaczało, że ci pierwsi, którzy rozumieją społeczeństwo jako całość, to oni będą zawsze za naciskiem i presją, a ci drudzy, którzy mówią o negocjacjach, zawsze będą za swobodą i wolnością, tylko wydaje mi się, że to po prostu tworzy zupełnie inne rozumienie wolności i przymusu. Prawda? Może się przecież zdarzyć, że w tym społeczeństwie, które się ciągle negocjuje, jednostka ciągle ustanawia swoją nową sytuację wobec innych. W którymś momencie, wiele razy tak było w historii, tak? Okazuje się, że ta zadowolona, oczekująca respektowania swoich praw jednostka staje się realnie za słaba, tak? Żeby w tych negocjacjach zwyciężać. Przegrywa, staje wobec instytucji, która jest potężniejsza, która potrafi ją po prostu przyciskać i wymuszać na niej różne stanowiska, nie mówiąc wprost, że to jest przymus, nacisk, tylko po prostu stosując właściwe sobie zabiegi przystosowywania społeczeństwa. Tak? I teraz, jak mówiłeś o Kancie, gdybyśmy otworzyli Rousseau, piewce wolności i swobód społecznych, to on z kolei nie ma złudzeń, że są takie niewielkie społeczności w jego czasach, jemu się wydawało, w których można eksperymentować z wolnością i swobodą, ale generalnie są takie szerokie obszary życia społecznego i takie kultury, takie ludy, na przykład my Polacy byliśmy przez Rousseau tak uważani, że są takie społeczności, w których to się nie sprawdzi, w którym właściwie trzeba wprowadzać absolutyzm, zdecydowane rządy przymusu i tak dalej. Krótko mówiąc, bywają liberałowie, którzy wcale nie stawiają na brak przymusu, prawda? Tylko uważają, że on jest sposobem poskramiania bestii, zwierząt. Tam, gdzie udaje się ludzi przekształcić w aniołów, to oczywiście ideałem jest wolność, ale zasadniczo to nie są regularne i stałe sytuacje, w związku z tym zawsze trzeba to państwo minimum, czy też to państwo silne, tak, pilnujące z pozycji różnych praw, no ono jest w pewnym momencie w stanie wyjść z pozycji łagodnego wartownika i stróża i po prostu nagle zaskoczyć nas niewiarygodnym gwałtem, ale na godzinę, dwie, trzy, dzień, Patriotic Act, jakieś różne rozstrzygnięcia prawne, które po prostu mają zabezpieczać wolność, a tak naprawdę są szerokim instrumentarium przymusu.
No w ogóle można powiedzieć, że prawo jest pewnego rodzaju instrumentarium przymusu i nawet można powiedzieć, że w społeczeństwach liberalnych tym bardziej, bo prawo jest postrzegane jako to narzędzie, które ma nieustannie rozdzielać różne tożsamości, żeby one się między sobą nie biły właśnie, można powiedzieć, tak? Znaczy prawo, które ma w jakiś sposób ograniczać przemoc, jest nieustanną przemocą, ponieważ bardzo często w sposób arbitralny, tak, wchodzi pomiędzy relacje, między jednostkami, czy pomiędzy tożsamościami i w jakiś sposób, no w gruncie rzeczy siłowy, znaczy kto kogo bardziej przepchnie w sferze publicznej, ustala granice. Jak definiujemy, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo, no dobrze to widzimy, prawda? Co jest dozwolone w moralności publicznej, co nie jest dozwolone, co jest dozwolone w rodzinie, tak? To wszystko jakby w takim pewnym modelu idealnym, ale i w praktyce społeczeństwa liberalnego wynika z tych nieustannych tarć, tak? Tej przemocy często poza fizycznej, nieustannej walki w sferze publicznej, tak? Której efektem są jakieś ustalenia prawne, są to takie kolejne przegrody, tak? Znaczy, można powiedzieć, taka niesamowita ekspansja prawodawstwa jest charakterystyką właśnie nowoczesnego państwa i jeszcze bardziej nowoczesnego państwa liberalnego, gdzie stara się uniknąć jakiejś takiej woli nadrzędnej, która miałaby rozsądzać na przykład w porządku roztropności czy natury ludzkiej, tak? Jak sprawy się mają, tylko jest takim właśnie nieustannym ścieraniem się różnych sił. I tego się na przykład nie zauważa, tak? Że to jest pewien mechanizm, na którym oparte jest społeczeństwo liberalne, która jakby w teorii odrzuca jakikolwiek porządek nadrzędny, na przykład w sferze moralności publicznej, czy w ogóle moralności, i jednocześnie na to miejsce wpuszcza nieustanną, prawda, homo homini lupus, tak? Jak mu pisał Hobbes, czyli że tę zasadę, że człowiek człowiekowi wilkiem, ale Hobbes mówił o tym też w takim sensie, że owszem, to była taka zasada tego społeczeństwa przedpolitycznego, ale ona wraca do tego społeczeństwa politycznego, tylko w nieco taki bardziej cywilizowany sposób, to znaczy, że już nie bijemy się między sobą w bezładny sposób, tylko mając nad sobą lewiatana, tego stróża, prawda, państwo, nieustannie spieramy się o to, kto bardziej nagnie na swoją stronę narzędzia przemocy, jakim jest prawo, niewątpliwie, tak? No, szczególnie prawo, które jest jakby właśnie pozbawione jakiegoś trwalszego odniesienia, nie wiem, do prawa naturalnego, do jakiegoś porządku uniwersalnego, no to wtedy ono staje się tylko taką pałką regulatywną, tak? Która właśnie może właściwie działać na zasadzie swobodnej przemocy. Znaczy w sumie można ustalić wszystko, tak? Jeżeli ktoś jest w stanie coś przeprowadzić swoją siłą, swoją przemocą przez sferę publiczną jakiś pomysł, to właściwie on może zostać zatwierdzony w swobodny sposób. Znaczy to jest, myślę, oczywiście pewien model idealny, tak? Nigdy tak społeczeństwo dokładnie nie działa, ale myślę, że to są takie mechanizmy i ten kolejny paradoks społeczeństwa liberalnego, który jednocześnie mówi, że nie ma przemocy, a z drugiej strony całe jest podszyte tego rodzaju przemocą, która się opiera na nie wiem, na posiadaniu odpowiednich zasobów finansowych, tak? Symbolicznych i tak dalej, i tak dalej.
No tak, bo mówimy tutaj nie tylko o ścieraniu się interesów poszczególnych jednostek, które chcą odnaleźć siebie, tak? Swoje sprawy, swoje interesy, swoją przyjemność, swoje zadowolenie, swój dobrobyt, jakoś uratowany, tak? W życiu społecznym, ale też mówimy po prostu o wpisanej w logikę tego systemu konkurencji wartości, tak? Czy przekonaniu, że ponieważ nie, jakby dokładnie, że nie ma już, nie można już wykreślić jakiejś hierarchii celu ostatecznego, dóbr, które do niej prowadzą i tak dalej, tylko mamy już do czynienia z ludźmi i grupami, które definiują sobie to, co spośród różnych wartości cenią bardziej, tak? Przy czym wszyscy zgadzają się co do tego panteonu, to taki politeizm wartości, wszyscy zgadzają się że co do panteonu, że boska jest i sprawiedliwość, boska jest i wolność, boska jest tolerancja, równość, ale no wszyscy też wiedzą, że nie ma w tym jakby takiej możliwości, nie ma, że pozwolę sobie dalej te teologiczne analogie, nie ma komunii Trójcy Świętej, tylko jest panteon, jest wielu różnych bogów, oni się ze sobą spierają, walczą, podstawiają sobie nogę, zdradzają się, pożerają i tak dalej.
Usiłują uzyskać dominację.
Coś na kształt tego.
Tak? Podporządkowanie.
Coś na kształt tego w świeckiej, już zupełnie nieteologicznej formie występuje potem w świecie wartości. Ludzie sobie wybierają sprawiedliwość albo wybierają wolność. Bardziej sprawiedliwość, bardziej wolność. To oznacza oczywiście jakiś nieustanny ruch, napięcie, byśmy powiedzieli, żywioł demokracji, bo debatę, prawda? Nieustanne ścieranie się racji. Ale jeśli ścieranie się racji, to widzisz, w naszej rozmowie słowo przemoc, przymus, nacisk znowu jakby bardzo się szeroko otworzyło na różne sensy, tak? Nie zgadzamy się w debacie, padają ostre słowa, widać, że przy pomocy zabiegów, jakby to powiedzieć, bardziej takich no, różnych podstępów retorycznych, ktoś zyskuje powodzenie, no ale tego nie nazywamy przemocą, ale ostatnio mówi się o hejcie, prawda?
No właśnie, to jednak jest to przemoc, to jest po prostu przemoc w sferze publicznej, tak? Oczywiście zwykle jest to jakaś daleko posunięta agresja słowna, ale mam wrażenie, że ta granica jest coraz bliżej zwykłej debaty. To znaczy, że już w ogóle opinia krytyczna czy polemika okazuje się często hejtem, tak? Czyli jakby pewien ideał liberalny, deliberatywny, o którym sobie powiedzieliśmy, gdy sięga, nazwijmy to, bruku, często okazuje się po prostu przepychanką słowną, a w poważniejszej polityce jakby przepychanką pomiędzy tożsamościami, które po prostu szukają sposobu dostępu do władzy, tak? No i to jest przemoc, tak? I kiedy jakby nie ma tej dyskursywnej części, czy ta dyskursywna część zanika, powiedziałbym, że to się już ociera o pewien rodzaj gwałtu, tak? Gwałtu na oponentach na przykład politycznych, tak? Ale czy same starcia, sama taka przemoc już jest zła, to oczywiście można by dyskutować, bo pewnie byśmy powiedzieli, że jednak nie. To znaczy,
chyba
że,
nie, chyba
że jednak
na tym
jest,
polega debata.
Na tym polega demokracja też, prawda? Mm-hmm. To znaczy, że staramy się na przykład racjonalnym argumentem kogoś przemóc.
Dokładnie.
Przemoc, tak? To mamy to słówko przemoc, które jest bardzo bliskie do przemoc, ale jakby opisuje nam coś innego, czyli kogoś jakby przekonać na swoją stronę, albo jakoś osłabić jego argumenty, tak? Jakoś je pokazać ich na przykład wiotkość, tak? Czyli czy nieskuteczność w jakimś tam sensie w odniesieniu do prawdy, czy do jakichś działań. Więc wydaje mi się, że to jest nam to słowo potrzebne i jego takie całkowite wypychanie ze sfery publicznej, znaczy tworzy nam taką sytuację zakłamania, ponieważ daje wtedy narzędzia tym, którzy mają jakąś przewagę, powiedzmy, polityczną, do tego, żeby każde działanie swoich oponentów nazwać przemocą i w ogóle wykluczać rzeczywistą demokratyczną przemoc, tak? Ale tą, która jest częścią debaty, tą normalną, normalne ścieranie się racji.
No, wydaje mi się, że w momencie, w którym, tak jak powiedziałeś, rzeczywistość zaczyna się zakłamywać, w sensie, że jakby w ogóle się nie będzie przemocy. Żyjemy w świecie, w którym nie ma przepychanek, nie ma przemocy, ludzie nie próbują używać siły, żeby złamać oponenta i tak dalej, i tak dalej. To się w takim świecie te wszystkie elementy przemocowe odnajdują, tylko że przechodzą na inny poziom. No, samo w sobie może okazywać się, to nie jest dla mnie oczywiste, tak jest, nie jest, ale że to może się okazywać jakoś pozytywne, bo na przykład zamiast tam, wiesz, w dwudziestoleciu międzywojennym ktoś ze sobą dyskutował, to potem gdzieś się okazywało, że gdzieś go rzeczywiście w ciemnej ulicy bojówkarze dopadali, tłukli kijami. Generalnie rozumiano, że to jest element walki politycznej. Dzisiaj jesteśmy mimo wszystko, już takie rzeczy się zdarzają, znowu się zdarzają, ale jesteśmy mimo wszystko jakoś generalnie przekonani, że nie powinny się, że na tym nie polega ani życie polityczne, ani jakieś przepychanie swoich racji, że to nie wystarczy być na tym polu sprytnym. Niemniej to oznacza, że ten spryt, który się przejawiał w użyciu łokci, kastetów i tak dalej, że ten spryt przenosi się trochę na inny poziom takich jakby zręcznego, jak się mówi, pod stołem, tak, po kostkach kopania oponenta. Czyli z jednej strony w świetle Jupiterów, prawda, żadne niby granice nie są przełamywane, a jednak samo światło Jupiterów jest inaczej ustawiane, a jednak inaczej ustawiany jest głos oponentowi, a jednak inaczej jest on przyginany w trakcie rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Jest to rodzaj niematerialnej formy, tak?
Mamy całą kulturę pozwów, prawda? Wobec publicystów na przykład, czy gazet, tak? Znaczy zamiast kogoś przynieść, prawda, w bramie, to się wytacza mu sprawę, która może się tam... Jest oczywistym psychologicznym obciążeniem dla środowiska czy dla jednostki.